Druga Królewska, 4 rozdział, od wersetu 8. Zdarzyło się pewnego dnia, że Elizeusz przechodził przez Szunem, gdzie mieszkała zacna kobieta, która zatrzymała go, aby spożył posiłek. Ilekroć więc tamtędy przechodził, wstępował do niej, by spożyć posiłek. Wtedy powiedziała do swego męża: oto teraz wiem, że ten człowiek, który tędy ciągle przechodzi, jest świętym mężem Bożym. Zróbmy mały górny pokój i wstawmy tam dla niego łóżko, stół, krzesło i świecznik. I kiedy przyjdzie do nas, uda się tam. Pewnego dnia, gdy tam przybył, udał się do tego pokoju i tam się położył. I powiedział do Gehaziego, swego sługi: zawołaj tę szunamitkę. Zawołał ją i stanęła przed nim. Wtedy mu rzekł: powiedz jej, oto troszczysz się i starasz o wszystkie nasze potrzeby. Co chcesz, abym dla ciebie uczynił? Czy można przemówić za tobą do króla lub dowódcy wojska? Odpowiedziała: ja mieszkam pośród swego ludu. I chciałem zacząć może od tego, że po pierwsze, Ewangelia jest prosta, że droga pańska jest prosta i Słowo Boże mówi, że sprawiedliwi po niej chodzą, a bezbożni na niej giną. I nam się, i to jest dla nas oczywiste. Natomiast czasami jest tak, że wszystko jest proste, tylko my nie jesteśmy tacy prości. Czyli będziemy o tym dzisiaj mówić, że proste rzeczy, które nam się wydają oczywiste, są ok, proste, tylko my sami siebie do końca nie rozumiemy. I wracając do tej szunamitki, do tej historii. To były takie czasy, kiedy ludzie nie mieli jeszcze bezpośredniego dostępu do Boga, tak jak teraz. Ta droga nie była jeszcze otwarta. Arcykapłan jeszcze wtedy nie był w świątyni w niebie. I ludzie myśleli w ten sposób, że jeżeli ktoś jest świętym mężem Bożym, to oni będą dzięki temu, że z nim są, to po prostu będą mieli jakiś przystęp lepszy do Boga. Było niewielu ludzi, którzy mieli, chodzili z Bogiem, byli tacy w historii, ale na ogół myślano sobie tak, że ten człowiek jest świętym mężem Bożym, ja chcę być bliżej Boga, ja widzę jego życie, widzę jego świadectwo, chcę być bliżej Niego. I Elizeusz przechodził, kobieta wpadła na taki pomysł, żeby zrobić mu pokój, wstawić tam łóżko i będzie mógł odpocząć. Tutaj jest akurat w wersji A i B, jest napisane coś takiego w wersecie 10. Zróbmy proszę małą murowaną górną komnatę i wstawmy mu do niej łóżko, stół, krzesło i lampę, tak by do nas przyjdzie mógł tam sobie wstąpić. I te komnaty murowane były budowane na tarasie albo na płaskim dachu. To jest troszkę inna, że tak powiem, wersja niż tutaj. Na tarasie i na dachu płaskim dobrze się modliło w tamtych czasach. Pamiętacie taką sytuację, kiedy Piotr poszedł na dach, żeby się modlić? Tam była przestrzeń. I mąż Boży dostał taką swoją chatkę na tym tarasie. Miał tam spokój, miał tam ciszę, miał tam przestrzeń. Mógł się modlić. No i powiedział do Gehaziego, żeby zawołał szunamitkę i mówi: oto troszczysz się i starasz o wszystkie nasze potrzeby. Co chcesz, abym dla ciebie uczynił? Tak? Jak czytałem ten werset, ten tekst w ogóle, to skojarzyło mi się coś takiego. Dawniej ci ludzie mieli świętych mężów Bożych, którzy w pewnym sensie byli jakby pośrednikami. Do nich się mówiło. Oni też to tak rozumieli. Co chcesz, abym ci uczynił? Czy chcesz, żebym się wstawił? Oni czynili cuda, czasami wielkie. I jak się czyta historię o Jezusie, Ewangelię i tak dalej, to czasami widać, że te wszystkie cuda, które czynili prorocy, to Pan Jezus czynił i to jeszcze zwielokrotnione. Wskrzeszał umarłych, karmił tłumy, mówił, uzdrawiał. To było w Starym Testamencie, to czynili prorocy, a On czynił to, co wszyscy prorocy razem wzięci i jeszcze więcej. On był tym, którego zapowiadali, tym, którego zapowiadał Mojżesz. I gdyby to przełożyć na nasze życie, to w pewnym momencie naszego życia my poznaliśmy Pana Jezusa i zaprosiliśmy Go do swojego domu. Chcieliśmy, żeby był, żeby mieszkał. I On w tej chwili, nie musimy mieć pośredników, mamy bezpośredni przystęp do Niego. I On czasami mówił do nas, co chcesz, żebym Ci uczynił. I ta kobieta mówi, mieszkam pośród swojego ludu. 14 werset. On zapytał, co więc można dla niej uczynić? Gehazi odpowiedział, oto nie ma syna, a jej mąż jest stary. Polecił więc, zawołaj ją. Zawołał ją i stanęła w drzwiach. I powiedział, o tej porze za rok będziesz piastowała syna. Odpowiedziała, nie mój panie, mężu Boże, nie oszukuj swojej służącej. Ale kobieta poczęła i urodziła syna po roku o tej porze, jak jej powiedział Elizeusz. Czyli coś takiego się stało, co było ponad oczekiwania tej kobiety i ona tak naprawdę do końca w to nie wierzyła. To nie jest pierwszy przypadek w Biblii, kiedy ktoś do końca nie wierzył w to, tak jak Sara na przykład, nie? Sara się roześmiała. Ale ona mówi coś takiego, nie oszukuj swojej służącej. Z jednej strony uważa go za świętego męża Bożego, chce być bliżej Boga, a z drugiej strony nie dowierza, że coś takiego może się stać. I my czasami mamy podobny problem. To znaczy, Pan Jezus mieszka w naszym sercu, tak jakby mieszkał w naszym domu. Mówi do nas, co chcesz, żebym Cię uczynił, ale my nie dowierzamy, że może się stać coś aż tak wielkiego. I dalej jest napisane, ale kobieta poczęła i urodziła syna po roku o tej porze, jak jej powiedział Elizeusz. Czyli stało się to, mimo że ona nie dowierzała. Dzieją się w naszym życiu rzeczy, co do których my nie dowierzamy, a jednak Pan Bóg je robi. I to nie jest zależne od tego, w jaki sposób my wierzymy, staramy się. Dzieją się rzeczy wykraczające poza nasze wyobrażenia, nawet poza naszą wiarę. Ale dalej sytuacja się komplikuje. A gdy chłopiec podrósł, wyszedł pewnego dnia do swego ojca, do żniwiarzy i zawołał do swego ojca, moja głowa, moja głowa. On zaś powiedział, słudze, zanieś go do jego matki. Wziął go więc i zaniósł do jego matki i siedział jej na kolanach aż do południa, a potem zmarł. I dzieje się coś, co jest tragiczne, co jest zaprzeczeniem tego, co robi Bóg w umyśle tej kobiety. To jest tak, jakby Bóg się z niej naśmiewał. I ona nie wierzyła w to, mówi, nie oszukuj swojej służącej, dzieje się cud, a potem się okazuje, że ten cud obumiera, koniec. Nie ma. Kończy się jakaś wielka nadzieja, którą ta kobieta miała, bo przecież urodzenie dziecka w takim wieku, kiedy mąż jest stary, to była rzecz niemożliwa. I co ona zrobiła? Poszła na górę, położyła tego martwego syna na łóżku męża Bożego, zamknęła drzwi i wyszła. Taki, ja w tym widzę jakiś taki wyrzut straszny. Albo nadzieję, że akurat tam. I potem zawołała swego męża i powiedziała, proszę cię, przyślij mi jednego ze sług i jedną oślicę, pobiegnę aż do męża Bożego i wrócę. A on zapytał, po co chcesz jechać do niego? Nie ma dziś ani nowiu, ani szabatu. Ale ona rzekła, będzie dobrze. W tym przekładzie E i B jest napisane, że ona powiedziała spokojnie. No to po prostu znowu mamy sytuację, w której jest najpierw nadzieja zmieszana z takim podejrzeniem o to, że to jest jakieś oszustwo, potem spełnienie tej nadziei, potem jest tragedia, potem jest jakiś taki albo wyrzut, albo kolejny taki akt nadziei, a potem jest stwierdzenie, będzie dobrze, albo spokojnie, w takiej sytuacji. To jest tak, jakby ta kobieta po prostu miała kompletnie jakiś taki pomieszane uczucia, pomieszane nadzieje. Raz się coś spełnia, potem ginie, potem znowu jest nadzieja. I co zrobiła? Mówi, będzie dobrze, albo spokojnie, w sytuacji, w której wcale nie jest dobrze. Osiodłała więc oślicę i powiedziała do swego sługi, popędzaj ją i jedź. Nie wstrzymuj jazdy dla mnie, chyba że ci rozkaże. Wyruszyła więc i pojechała do męża Bożego na górę Karmel. A gdy mąż Boży zobaczył ją z daleka, powiedział do Gehaziego swego sługi, oto owaszu namitka, wybiegnij proszę na jej spotkanie i zapytaj ją, czy masz się dobrze, czy dobrze ma się twój mąż, czy dobrze ma się twój syn. Odpowiedziała, dobrze. dziwne. A gdy przyszła do męża Bożego, na górę, objęła go za nogi, a Gehazi zbliżył się, aby ją odepchnąć. Lecz mąż Boży powiedział: zostaw ją, bo jej dusza jest pogrążona w smutku, a Pan zataił to przede mną i nie oznajmił mi tego. I tu jest taka ciekawa rzecz, że Bóg czasami zataja różne rzeczy przed, nawet przed mężami Bożymi, nawet przed takim człowiekiem, jakim jest Elizeusz. Elizeusz z kolei ma odwagę powiedzieć: Bóg mi nie powiedział. Bóg zataił. Chociaż jest wielkim, świętym mężem Bożym i ktoś, kto to słyszy, mógłby sobie pomyśleć, no jak to? Że Bóg mu nie mówi? A ta sytuacja była wyjątkowa. Teraz dlaczego w takim razie? Swoją drogą zobaczcie na Gehaziego. On się zachował podobnie jak uczniowie później, którzy odpychali, nie pozwalali, a Pan Jezus mówił: zostawcie. Zostawcie, niech ona przyjdzie do mnie. Niech oni przyjdą do mnie. I teraz ich dusza jest pogrążona w smutku. Elizeusz nie wie dlaczego. I 28 werset. Wtedy odezwała się: czy prosiłam swego pana o syna? Czy nie powiedziałam: nie oszukuj mnie? To jest dopiero wyrzut. To jest dopiero sytuacja, w której ona, jej całe nadzieje zostają pogrzebane, a ona ma wyrzut. Dlaczego mi to zrobiłeś? Czy czasami nie jest tak w naszym życiu, że my mamy do Pana Boga ciche albo głośne wyrzuty? Dlaczego tak się stało? Przecież ja o to nie prosiłem. Przecież ja wiedziałem, że tak nie może być. I wtedy zaczyna się cała seria wspomnień, cała seria takich emocji, że nie umiemy sobie z tym poradzić. A w międzyczasie potrafimy przyjść do Pana i powiedzieć: Panie, będzie dobrze, idę do Ciebie. Sami siebie nie rozumiemy. I my mamy czasem do siebie samych na ten temat pretensje, że my sami siebie nie rozumiemy, bo przecież to powinno wszystko być proste. Przecież to nasze życie powinno być prostsze. Przecież droga Pańska jest prosta. Oddaliśmy nasze życie Bogu. I nie rozumiemy, o co chodzi. I najlepsze jest to, że Bóg się wcale tym nie gorszy, że my nie rozumiemy sami siebie. On to wszystko widzi. I co się dzieje dalej? Ona ma wyrzut, mówi: czy nie powiedziałam, nie oszukuj mnie. I Elizeusz wcale jej nie prostuje. Elizeusz nie mówi: nie masz wiary, nie ma do niej pretensji. Tylko powiedział do Gehaziego: przepasz swoje biodra, weź moją laskę do ręki i idź. Jeśli spotkasz kogoś, nie pozdrawiaj go, a jeśli ktoś ciebie pozdrowi, nie odpowiadaj mu. Połóż moją laskę na twarzy chłopca. Lecz matka tego chłopca powiedziała: jak żyje Pan i jak żyje twoja dusza, nie opuszczę cię. Wstał więc i poszedł za nią. Ona mówi: nie opuszczę cię, mimo wszystko. Jej nie interesują pośrednicy. Jej nie interesuje Gehazi. Ona cały czas, mimo wszystko, trzyma się męża Bożego. I później dokładnie to samo dzieje się wtedy, kiedy Pan Jezus przychodzi do naszego domu. I my oddajemy Mu swoje życie i mówimy Mu: nie opuszczę Cię. Mimo wszystko Cię nie opuszczę. Gehazi zaś wyprzedził ich i położył laskę na twarzy chłopca, lecz nie było ani głosu, ani słuchu. Wrócił więc naprzeciw niego i oznajmił mu: chłopiec się nie obudził. Wtedy Elizeusz wszedł do domu, a oto zmarły chłopiec leżał na jego łóżku. Wszedł więc, zamknął drzwi za nimi obydwoma i modlił się do Pana. Następnie wszedł na łóżko, położył się na chłopcu, przyłożył swoje usta do jego ust, swoje oczy do jego oczu i swoje ręce do jego rąk. I rozciągnął się nad nim, a ciało chłopca się rozgrzało. Potem wyszedł od niego, przechadzał się po domu, tam i z powrotem, po czym wstąpił do pokoju i położył się na nim. Wtedy chłopiec kichnął 7 razy i otworzył oczy. Prawdopodobnie pamiętacie sytuację, kiedy w Nowym Testamencie Pan Jezus wszedł kazał zamknąć drzwi i modlił się, rozkazywał, wzbudzał zmartwych. To samo potem zrobił Piotr. Wszedł, kazał zamknąć drzwi, modlił się, nastąpiło wskrzeszenie. I tu mamy to samo. Nie wiemy, dlaczego w taki sposób to się dzieje. I nie o to chodzi. Ale 36 werset mówi, wówczas zawołał Gehaziego i powiedział, zawołaj szunamitkę. Zawołał ją, a gdy przyszła do niego, powiedział, zabierz swego syna. Ona więc weszła, upadła do jego nóg i ukłoniła się aż do ziemi. Potem zabrała swego syna i wyszła. Historia dobrze się kończy. Mimo tego, co się działo, mimo tego, że nastąpiła najpierw wzbudzenie nadziei, potem jakby śmierć tej nadziei, potem pomieszanie kompletne uczuć, które są całkowicie sprzeczne, ale cała historia dobrze się kończy. Czyli ta nadzieja, która została wzbudzona, ona nie była płonna. Mimo, że kobieta kompletnie nie wiedziała, dlaczego dzieje się to, czy dlaczego po drodze dzieje się tamto. I my czasami mamy tak samo. Dzieją się rzeczy, których kompletnie nie rozumiemy. Pan Bóg wzbudza w nas nadzieję, daje nam to, co wykracza poza nasze wyobrażenia. I potem wygląda na to, jakby nam to odebrał. My zaczynamy się zastanawiać, Panie, dlaczego tak jest? Czasami możemy podejrzewać Boga o okrucieństwo nawet, że przecież Ty mi dajesz, a potem mi odbierasz. Czemu tak jest? Ale Pan Bóg wie, co robi. I we wszystkich sprawach, w których my mamy taki problem, trzeba pamiętać, że Pan Bóg wie, co robi. Cokolwiek się dzieje, skończy się dobrze. Niekoniecznie dlatego, że Pan Bóg zwróci nam tak jak jej. Zwrócił tego syna. Dlaczego? Dlatego, że on obiecuje i on obietnic nie łamie, chociaż nam się wydaje, że złamał. Tak samo jak on nigdy się nie spóźnia, chociaż nam się wydaje, że się spóźni. I w procesie, w tej całej sytuacji szunamitka po prostu przylgnęła, tak jak powiedziała, nie opuszczę cię. Ona przylgnęła do męża Bożego, my przylgnęliśmy do Pana. I mimo sytuacji, których całkowicie nie rozumiemy, przylgnęliśmy i będziemy przy nim trwać. Mimo tego, że wydaje nam się, że nam coś obiecał, a potem to odebrał, i tak będziemy przy nim trwać. Mimo tego, że nie rozumiemy, dlaczego się tak sami zachowujemy, Bóg to rozumie, Bóg to wie. A my w dodatku mamy do siebie samych pretensje, że nie rozumiemy samych siebie. Trudno, nie rozumiemy. I myślimy sobie, prosta droga, prosta Ewangelia, prosta sprawa, a jednak to ja jestem skomplikowany. To ja jestem poplątany. I kiedy zaczynamy tak myśleć, zaczynamy mieć do siebie samych pretensje i zaczynamy się podejrzewać o to, że tak naprawdę to gdzieś tam oddaliliśmy się bardzo od Pana Boga, to pamiętajmy o tym, że On to wszystko rozumie. Nie musi to być wcale oddalenie się od Niego. To może być po prostu że my sami siebie nie potrafimy swoich uczuć ogarnąć, nie potrafimy tego wszystkiego rozwikłać i wtedy trzeba wołać do Boga i przypomnieć sobie o tym, że my Go nie chcemy opuścić. Zaprosiliśmy Go, On będzie u nas i niech tak zostanie, cokolwiek dalej będzie. Mamy dalej w rozdziale 8 taką inną historię i ona dotyczy tej samej kobiety. Mieli dalej relację, ona go nie opuściła, Elizeusz przyszedł do niej, czy odezwał się do niej i czytamy w rozdziale 8 na początku tak. Potem Elizeusz odezwał się do tej kobiety, której syna wskrzesił. Wstań i idź, ty i twój dom, zamieszkaj jako przybysz tam, gdziekolwiek będziesz mogła zamieszkać. Pan bowiem wezwał głód, który nawiedzi ziemię na 7 lat. Czyli mamy tak, relację z tym mężem Bożym, która trwała i po jakimś czasie znowu Bóg mówi do tej kobiety przez niego. I ona nie ma wątpliwości. Wstała więc kobieta i uczyniła według słowa męża Bożego. Wyruszyła wraz ze swoim domem i przebywała w ziemi Filistynów przez 7 lat. Posłuszeństwo od razu. Ona już z Panem Bogiem coś przeszła. Ona zobaczyła, że się na nim nie zawiodła. I mimo tego wszystkiego, co wcześniej przeżyła, ona trwa i ona jest posłuszna. I po upływie 7 lat, znowu posłuszeństwo, kobieta wróciła do ziemi Filistynów. I udała się do... W ziemi Filistynów, przepraszam. I udała się do króla, aby wołać o swój dom i swoje pole. A w tym czasie król rozmawiał z Gehazim, sługą męża Bożego. Opowiedz mi proszę o wszystkich wielkich dziełach, których dokonał Elizeusz. A gdy on opowiadał królowi, jak wskrzesił umarłego, oto kobieta, której syna wskrzesił, zawołała na króla o swój dom i o swoje pole. Gehazi powiedział, mój panie królu, to jest ta kobieta i to jej syn, którego wskrzesił Elizeusz. Niesamowity timing, że się tak wyrażę. Król chce słyszeć o wszystkich wielkich dziełach, o których dokonał Elizeusz. Chce słyszeć o dziełach Bożych, chce słyszeć świadectwa, które będą go budować. I teraz w momencie, kiedy Gehazi opowiada o tym wskrzeszeniu, przychodzi kobieta, która jest bezpośrednim świadkiem. Czyli mamy nie tylko świadectwo, ale mamy świadka tego, co się stało. Czyli król otrzymuje nie tylko to, co słyszy, ale również może zobaczyć to, co się wtedy stało. Gehazi mówi, mój panie królu, to jest ta kobieta i to jest syn, którego wskrzesił Elizeusz. Wtedy król wypytał kobietę, a ona mu odpowiedziała. Król mógł się przekonać na własne oczy, zgłębić temat i przekonać się, jaki Bóg jest wielki. Nie wiadomo, co ta kobieta mu dokładnie opowiadała, ale na pewno potwierdziła to, jaki Bóg jest dobry. Dobrze, że król chciał tego słuchać. Dobrze, że chciał słuchać tego, jaki wielki jest Bóg. Chciał słuchać świadectwa, chciał się zbudować i dostał takiego bonusa. To jest piękne. Kiedy my chcemy się nakarmić, nasycić, słyszeć świadectwo, no to tak jak dzisiaj jest. Mamy świadectwo kogoś i to świadectwo jeszcze w dodatku daje nam taki bonus, że ono odpowiada na potrzeby naszego serca. Dlatego to jest takie ważne. Wtedy król wypytał kobietę, ona mu odpowiedziała i król przydzielił jej pewnego urzędnika, mówiąc, przywróć jej wszystko, co do niej należało oraz wszystkie dochody z pola od dnia, w którym opuściła ziemię, aż do teraz. Czyli znowu wraca do kobiety to błogosławieństwo, które wynikało z jej wiary, z jej posłuszeństwa. Ono nie było zależne od jej uczuć, które były poplątane, pomieszane i których ona nie rozumiała. Czyli krótko mówiąc, Pan Bóg patrzy na nas, rozumie nas, widzi, że jesteśmy tylko prochem, widzi, że my sami siebie nie rozumiemy, ale nie przejmuje się tym pod warunkiem, że my trzymamy się Go za wszelką cenę, pod warunkiem, że my bez względu na to, co się dzieje, będziemy Mu ufać i nie będziemy myśleć, że to, czy On się jest bliżej nas, czy dalej, to zależy od tego, co my w tej chwili myślimy o sobie samych. Czy my jesteśmy targani naszymi emocjami, czy my nie jesteśmy targani naszymi emocjami. Bo samo targanie to jest rzecz dla nas normalna, pod warunkiem, że gdzieś pod spodem jest ta relacja, która i tak wróci do normy. Dlatego, że jest fundament. Dlatego, że zawsze zawołamy do Niego. Dlatego, że wpuściliśmy Go do naszego życia, i czepiliśmy się Jego płaszcza i powiedzieliśmy Mu, nie puszczę Cię, Panie. Zawsze, jako żyje moja dusza, zawsze będę z Tobą. I dlatego bez względu na sytuację to będzie do nas wracać i po jakimś czasie, mimo tego, jacy jesteśmy, ponieważ Pan Bóg widzi to wszystko, że jesteśmy prochem, to On jest wierny i On będzie mimo naszych problemów i naszych słabości, On się nami zajął i zajmie się nami do końca. I jeszcze w tym wszystkim może dojść to, że będziemy świadectwem dla ludzi, którzy będą głodni Słowa Bożego i będziemy mogli im powiedzieć, co się stało. I zrobimy to z radością, ponieważ Bóg był przy nas, kiedyśmy byli zmartwieni, ponieważ Bóg był przy nas, kiedy my byliśmy pogubieni i w sumie to wszystko wyszło na dobre i jest wielkim dowodem Jego chwały. Czyli oprócz tego, co się stało, mimo że przeżyliśmy trudne chwile, to będziemy mogli kiedyś o nich powiedzieć na Bożą chwałę komuś, kto tego właśnie potrzebuje. I trzymajmy się tego. Trzymajmy się Pana, bo jak wybudowaliśmy Mu tą nie wiem, chatkę, nie, my Go wpuściliśmy do naszego domu. On w nas mieszka. To jest coś więcej. I Pan Jezus mówi do Kościoła, żeby Go nie wystawiać na zewnątrz. Ponieważ on będzie się dobijał i trzeba Go, jeżeli już, to trzeba Go wpuścić z powrotem. Bo On cały czas chce być taki sam. I nie przejmujmy się tym, że my siebie samych nie rozumiemy. On nas rozumie lepiej. Jan pisze coś takiego, że On wie lepiej. Że kiedy nasze serce nas oskarża, to pamiętajmy o tym, że On wie wszystko. I On zna nasze serce. I jest cały czas dobry i wierny. Amen.